Radio Panov.
Halo, dzień dobry, za nami 21. kolejka Ekstraklasy. Wiele działo się na boisku, ale wiele także działo się m.in. na trybunach. O tym m.in. będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Dużo tematów, mało czasu, tak więc od razu zaczynamy. Przyznam się, proszę Państwa, szczerze, trochę boję się dzisiejszej audycji, biorąc pod uwagę zestaw, jak zawsze, fantastycznie przygotowanych merytorycznie.
Zestaw par.
Gości zestawu par dzisiaj.
Wiem, że boisz się o nas, to fajnie zacząłeś. To, słuchaj, możemy wyjść.
Komentatorzy, eksperci, analitycy Kanal Plus, prowadzący programy dotyczące Ekstraklasy, Rafał Dębiński.
Bardzo mi miło.
Dzień dobry.
Zostałem zaproszony. Dziękuję.
I Filip Surma.
Mi również, bardzo miło.
Panowie, zanim przejdziemy do różnych tematów pozaboiskowych, tak nietypowo, na początku chciałbym po prostu szybko podsumować tę serię gier. Przede wszystkim,
Szybciuteńko.
No. Żebyśmy sobie porozmawiali o tym, kto zwrócił waszą uwagę, co wam się podobało, co wam się nie podobało. No i wystawimy po prostu laurki. Na początek może taka pozytywna.
Aplauz.
Aplauz, tak. Świetnie. To ja powiem tak, jako że piłka nożna jest grą zespołową i chcę oglądać dobre mecze, to dla mnie laurka dla meczu Legia UKS. Uważam, że to było widowisko na miarę Ligi Dobrej Zachodniej. Jeżeli więcej meczów byśmy takich mieli, to po pierwsze nie narzekalibyśmy na poziom, po drugie zespoły, które by się tak mierzyły co tydzień, to byłoby im trochę łatwiej też w europejskich pucharach. Jest w tym duża zasługa i UKS-u, i Legii. UKS, który potrafił grać dobrze w piłkę i grać pressingiem i spod niego wychodzić i się świetnie bronić czasami, kiedy była taka potrzeba. Zmusił Legię do ogromnego wysiłku. Nie wiem, czy gdyby nie ta ręka przyciągającego wiecznie pecha Janka Sobocińskiego, to udałoby się Legii wygrać, no ale przepisy są takie, a nie inne i został podyktowany karny. Tylko powiem jedno o tych przepisach. Uważam, że są bardzo głupie, nierzuciowe. Ten karny, czy Stefańczyka też ręka, czy teraz właśnie Sobocińskiego. Jeszcze nie tak dawno przepis był inny. Trzeba było, to zawsze pan Sołek mówił, jeśli chodzi o rękę, jest jedyne przewinienie, gdzie musi być intencja zagrania piłki ręką. I bardzo mi się to podobało, bo jeżeli decyduje przypadek o tym, że mam rzuty karne, to uważam, że to jest sprzeczne z duchem gry. Tak ja to odbieram. No ale przepis jest taki, a nie inny. Trzeba się dostosować.
Filip, twoje wyróżnienie, jeżeli chodzi o tę serię gier, ten weekend?
To znaczy, ja aż tak bardzo spotkaniem Legia UKS nie byłem, jak Rafał, chociaż mecz mi się podobał, ale czekam na więcej, jeśli chodzi o wykonanie, występy drużyn na naszych ligowych boiskach, ale generalnie nieźle zaczęła się ta kolejka. To, na co ja zwróciłem uwagę, może wyróżnię piłkarza, który przykuł moją uwagę. Chodzi mi o Jakuba Czerwińskiego, piłkarza, który wrócił po kontuzji, po 5 miesiącach przerwy, a wiadomo, że to jest zawsze dla zawodnika bardzo trudny okres, kiedy musi się rehabilitować i często robi to sam, bądź w porozumieniu z jednym z trenerów. I to są takie momenty, kiedy nie ma kolegów, nie ma drużyny i najtrudniej się zmotywować, walczy się sam ze sobą i ten Jakub Czerwiński to uczynił, wrócił do zespołu, zdobył bramkę i podobał mi się ten jego szczery wywiad po spotkaniu z Mają Strzelczyk, kiedy mówił, że czuł się jakby ponownie debiutował, że miał podwójny stres, mimo tego, że to jest zawodnik już doświadczony, który grał w wielu klubach i to pokazuje, jaka jest piłka, jaką trzeba mieć też pokory wobec zawodników, którzy grają codziennie w tę dyscyplinę sportu. I to zwróciło tak najbardziej w tej kolejce moją uwagę.
Czy mogę jeszcze dokończyć,
tak,
bo to coś, o czym ludzie nie wiedzą, że często najciężej trenujesz wtedy, kiedy dochodzi do siebie po urazie. Ta rehabilitacja to jest często wiele godzin treningu i takiego kompletnie nieprzyjemnego, bo trening codziennie piłkarza często jest trening piłkarski, prawda? Piłkarze po prostu lubią, a tu męczysz się kilka miesięcy, po to, żeby wrócić do tej pracy. Ja jeszcze mogę jeszcze jednego zawodnika tylko?
Oczywiście.
Michał Trąbka, który mi się bardzo podobał. I też dlaczego o nim mówię? Bo to jest chłopak, który jako nastolatek miał chyba 15 lat, trafił do Legii ze Śląska. To było za wcześnie dla niego. On sobie nie poradził w stolicy. No później ostatnio grał przecież w drugiej lidze w Stalowej Woli. I to jest dla mnie, to jest też dla wszystkich rodziców, którzy mają nastolatków obiecujących i dla tych nastolatków zastanówcie się, kiedy wysyłacie dziecko do akademii. Weźcie pod uwagę to, że to jest wciąż dziecko i ta bliskość rodziny i znajomych jest bardzo ważna, więc lepiej wysłać do akademii, która jest blisko, niż do tej, która jest tak. I powiem więcej, we Francji Lyon przez dekady świetnie pracował z młodzieżą. Karim Benzema jest tego najlepszym przykładem, takich było wielu. I oni po iluś tam latach zrobili sobie badania i co im wyszło? Że tak naprawdę największe prawdopodobieństwo, że przebiją się ci chłopcy, którzy są z Lyonu i okolic, tak do 150 km. Jednak dalej, no, bardzo często dla takiego dziecka to jest zbyt duży dystans i on po prostu psychicznie, mentalnie nie daje rady, mimo że ma duże umiejętności. Pamiętajmy o tym, bo łatwiej będzie tym dzieciom bliżej swojej rodziny i swoich bliskich odnieść ten sukces, niż gdzieś daleko. To jest, uważam, bardziej trudna sprawa i warto o tym mówić, bo teraz bardzo te kluby największe gdzieś podkradają tych młodych sobie. Pamiętajmy,
to prawda.
Bliżej domu to trochę lepiej.
To prawda, bo jest czuć miłość rodziców, tak. To z tego wynika. Natomiast z drugiej strony też pamiętajmy o tym, żeby te kluby, które nie mają swoich akademii, zaczęły
oczywiście
jednak większą uwagę zwracać do tego, żeby inwestować w szkolenie, inwestować w dzieci, żeby interesować się tymi przyszłymi wychowankami, a wiemy, jak to wygląda w naszej ekstraklasie. Wciąż jest deficyt tego, by większe środki przeznaczać na szkolenie i rozwijanie swoich zawodników.
Panowie, mówiliśmy o tych pozytywach 21. kolejki, teraz czas na rozczarowania tej serii gier.
Szpila.
Ja pierwszy.
Byłem... Znaczy, mogę ja na przykład teraz zacząć. Bo
proszę bardzo.
Dla mnie, jeżeli chodzi o postawę defensywną, Jagiellonia Białystok w meczu z Wisłą Kraków. No to dla mnie było, biorąc pod uwagę, w jaki sposób tracili bramki, jak dopuszczali do tych sytuacji. No dla mnie moment, w którym drużyna wykonuje rzut rożny, po czym idzie kontra i w tak fatalny sposób zespół traci pierwszą bramkę, później brak komunikacji Liewa, który miał być jednak wzmocnieniem na tej pozycji, no to jest takie jedno z największych rozczarowań.
Tak, ale akurat takich goli paradoksalnie
pada
strasznie dużo, na najwyższym poziomie nawet, bo po prostu wtedy, kiedy jesteś skupiony na ataku, jeżeli zapomnisz na chwilę o
koncentrację, jeżeli chodzi o obronę.
Tak, bo wtedy jest też po odbiorze piłki duża przestrzeń. W ataku pozycyjnym jest trudno grać, tu masz możliwość kontry. Na pewno, bo jeżeli jest nowy trener, liczysz na pozytywny impuls. W ogóle go nie było. Ja w ogóle mi się ta zmiana nie podobała, o tym już mówiliśmy, bo jeżeli miała być zmiana, to dlaczego nie na koniec roku? Dlaczego nie można było dać trenerowi podpracować jeszcze dwóch meczów? Taka pokazówka, która mi się bardzo, bardzo nie podobała. Nie wiem, jeżeli Filip, ty chcesz kontynuować ten mecz, bo ja jeszcze mam...
Tak, meczu, bo dla mnie kij ma dwa końce. To jest zarówno największe rozczarowanie, czyli w ogóle postawa Jagiellonii Białystok, jak i postawa Wisły Kraków. To, o czym powiedziałeś, byłem zaskoczony pozytywnie tym, jak Wisła potrafiła bardzo szybko wychodzić z kontratakiem. Tam, jak to się mówi, szli jak do pożaru. Paliło się, kiedy Wisła wychodziła wtedy, kiedy mogła przejąć piłkę. I co było dla mnie też zastanawiające, że taki zawodnik jak Turgeman, który trafił do klubu
kilka dni wcześniej,
dokładnie tak, wchodzi do drużyny i wydaje się, że on w tej drużynie grał od wielu, wielu lat, wygląda bardzo dobrze fizycznie, tak jak cała Wisła. I tu się zastanawiam, czy już Wisła trafiła z formą właśnie na ten pierwszy mecz, bo w takiej dyspozycji nie będzie miała żadnych problemów.
O to jeszcze o Wiśle jeszcze porozmawiamy.
Tak, ale generalnie jeśli chodzi o największe rozczarowanie i największy pozytyw, to Jagiellonia i Wisła. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o rozczarowaniu. Słuchałem wywiadu Tarasa Romańczuka, który pojechał równo z trawą, z całą swoją drużyną i też pośrednio, o czym musimy pamiętać, ze swoim nowym trenerem. Pytanie, czy zrobił to świadomie, czy nie. Stawiam, że jest to na tyle doświadczony zawodnik, że nie były to słowa przypadkowe. Zobaczymy, co dalej będzie działo się w Jagiellonii Białystok, ale jeżeli kapitan drużyny, zawodnik, który ma taką pozycję, mówi o takich sprawach na antenie, ktoś powie, że to emocje, ale wydaje mi się, że coś już złego dzieje się w samym Białymstoku, skoro padają tak mocne słowa po pierwszym spotkaniu.
Ale wiesz co, nie wiem, czy to trenera, bo on mówił też w tej wypowiedzi, że mamy wszystko rozpisane, przeanalizowane, czyli jakby bardziej pił
Do piłkarzy.
Do piłkarzy, Rafał, do siebie i swoich
Rafał,
kolegów.
Ale że... zawsze to uderza w trenera.
Wiesz, że tak.
Bo to trener odpowiada za całą drużynę. Jeżeli mówisz takie rzeczy, wcześniej czy później odbije się to na
możliwe.
Na
ja miałem wrażenie, że ma pretensje bardziej do zespołu. Natomiast to był jeden mecz i teraz zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast problem Jagiellonii nie zaczął się dzisiaj, nie zaczął się z nowym trenerem. To trwa. Jest tam moim zdaniem zbyt wielu obcokrajowców, zbyt wiele zmian też było ostatnio. Pamiętajmy, że budowa zespołu trwa, więc doszło do wielu zmian rok temu zimą, później latem. Dlatego też te wyniki były słabsze i nie dano szansy kolejnej trenerowi Obrotowi, żeby to jednak z tą nową grupą ludzi popracował. Co do minusów jeszcze, postawa dwóch zespołów, które walczą o europejskie puchary, a które wygrały, Krakowie i Pogoń. Zagrały bardzo słabe mecze.
Słaby mecz Pogoni, ale jednak zakończony kapitalnym comebackiem.
Ktoś powie, i to jest prawda, nie sztuką jest wygrać, kiedy grasz dobrze, ale sztuką, kiedy grasz źle.
I tak się mówi, że tak się poznajesz mówi. Klasowe zespoły,
tak.
Co?
I oczywiście mam nadzieję, że teraz oni wejdą na swój normalny poziom, bo Krakowia strzeliła przypadkową bramkę i przez większość meczu nie była w stanie sobie wykrywać sytuacji bramkowej. Pogoń Szczecin, dokładnie to samo.
Chociaż wiesz co, Rafał, powiem ci, bo byłem w Gdyni. Masz rację, że Krakowia miała problemy ze stwarzaniem sytuacji, ale jak byłem na żywo, patrzyłem z wysokości trybun, uwierz mi, nawet w drugiej połowie czułem, że Żarka nie wyrówna, że
a nie ale ma, poczekaj, to mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jeśli chodzi o organizację gry Krakowi
siły przebicia, wiesz, tak czułem, że Krakowia ten mecz wygra. Ja wiem, że to nie był mecz ładny dla oka, nie? Jeśli chodzi o Krakowie,
ale wiesz co, ja nawet nie
wymagam, tak
Krakowie nie zespołem, który gra pięknie, wiem o tym. Jest to często zespół tysiąca jednej wrzutki, natomiast kreuje sobie w każdym meczu sytuacje bramkowe i jest bardzo solidny w defensywie i robi wynik. I naprawdę,
pamiętamy
i brawo.
Te mecze przy Kałuży zwłaszcza, tak?
Tak, i brawo, natomiast tu mi chodzi o to, że nawet tego nie było. Coś dobrego zaczęło się dziać w końcówce, kiedy Arka rzeczywiście zaatakował, było więcej miejsca, weszli kolejni nowi piłkarze w Krakowi, dobrzy technicznie i widać to i było trochę takiej gry w trójkątach, pojawiła się wreszcie, natomiast to też nie generowało sytuacji bramkowej, więc wierzę, że to się zmieni, akurat wybierałem się do Krakowa na najbliższy mecz, więc
nie tylko
liczę
ty,
na
nie
to,
tylko ty.
Właśnie wybierałem się razem, liczę na to, że zobaczę Krakowie, która potrafi sobie kreować więcej sytuacji bramkowych, ale umówmy się, to też ocenianie po jednym meczu jest ryzykowne,
tak,
no, ale to
może się okazać, że w Białymstoku Jagiellonia w najbliższą niedzielę wygra mecz.
No, tym bardziej, że nasza liga jest, jak wiemy, bardzo wyrównana.
Tak.
Panowie, teraz trochę...
I jeszcze raz podkreślę, że Pogoń też bardzo mnie zawiodła swoją grą i gdyby nie ten rzut karny przypadkowy po jedynej dobrej akcji, to też byłby...
Ale wiesz co, tam możemy docenić? Dobre zmiany.
Cibicki,
tak,
prawda?
Ale wiesz, że Cibicki wszedł na Murawę, to pierwszy kolejny Cibicki, to były straty.
No słuchaj, no wrócił.
Panowie, zamykamy temat.
Tak, się szybko
rozczarowanie, jeżeli chodzi o spotkanie Wisły-Płock z Pogonią, bo też trzeba pomówić o tych rzeczach, które były no jednak trochę poza boiskiem, a no jednak wpłynęły trochę na odbiór 21. kolejki Ekstraklasy. Mieliśmy sytuację w Gdyni, mieliśmy sytuację w Warszawie, jeżeli chodzi o przekaz kibiców w kierunku osób związanych z klubem. W Gdyni mieliśmy to bezpośrednio w kierunku rodziny Midaków. Natomiast na początku chciałbym porozmawiać trochę o Warszawie, bo mieliśmy transparent o nowym przypuszczalnym inwestorze Polonii, o nim za chwilę. No ale przede wszystkim była bardzo przykra sytuacja, jeżeli chodzi o ten transparent, który... brzydko to brzmi, Kisiel von z Legii. 17-letni Jakub Kisiel, który przeniósł się jakiś czas temu z Polonii Warszawa do Legii. Pamiętamy, że było to zajście, kiedy został pobity wraz z najbliższymi osobami przed bursą na Powiślu. No i tak naprawdę zastanawiam się, co teraz może się wydarzyć w sytuacji, jeżeli chodzi o tego młodego chłopaka, bo tak naprawdę sytuacja, w której ktoś przechodzi z Polonii do Legii, patrzymy na ostatnie lata i patrzymy też na te osoby, które bardzo znaczyły wiele z klubu, w klubie przy Łazienkowskiej, no to nie są postacie anonimowe. Mamy Krzysztofa Dowchania, który był grał w Polonii, później trenował bramkarzy, zdobywał mistrzostwa, potem wiele mistrzostw już jako trener bramkarzy wyszkolił wiele legendarnych bramkarzy w Legii. Dariusz Dziekanowski, Michał Żewłak, Tomasz Kiełbowicz, aktualnie Paweł Wszołek, a jakoś jeżeli chodzi o te postaci, no nie ma takich sygnałów, nie słyszymy, że coś się dzieje złego, że kibicom nagle te postaci nie pasują. Oczywiście chcę zaznaczyć, że to jest tylko grupka kibiców odpowiedzialnych za to, żeby to nie wpływało na całą resztę kibiców drużyny z ulicy Łazienkowskiej. Zastanawiam się, co teraz powinno się wydarzyć w sytuacji tego młodego chłopaka, który tak naprawdę jeszcze nie miał okazji w ogóle z zespołem praktycznie trenować.
Po pierwsze wsparcie klubu. Musi być bardzo silne wsparcie klubu.
A jak na razie mamy tylko oświadczenie i to oświadczenie, przepraszam, pozwoli, że przeczytam, stadion to miejsce sportowej rywalizacji, a fundamentalną wartością sportu jest szacunek. To także jedno z najważniejszych wartości, jakie wyznajemy w Legii Warszawa. Zawsze jednoznacznie krytycznie oceniamy wszelkie zachowania, które są sprzeczne z tą wartością. Dotyczy to również treści transparentów, które sporadycznie pojawiają się podczas meczów. Mam wrażenie, że to jest takie mocno na alibi. Po prostu, żeby to wydać, a tak. Wcale nie ma konkretnej odpowiedzi i odniesienia się do sytuacji tego młodego zawodnika.
To pokazuje, że kluby wciąż się boją kibolstwa, bo ta sytuacja to jest patologia. To w ogóle nie ma o czym mówić. Jakbym był kibicem Legii, to bym się cieszył, że Legia zabiera najlepszych nastolatków z Mazowsza, bo to znaczy, że oni mogą kiedyś dać wiele Legii Warszawa, więc no, nie wiem, co może więcej powiedzieć. Powinno być większe wsparcie ze strony klubu i zdecydowanie, jeżeli jest taki przekaz, powinien on być mocniejszy, bo tu widać jakby ci, którzy wydali ten komunikat, bali się, że może komuś zaszkodzą, kibicom. Nie, to są rzeczy fundamentalne. No tak się nie powinno tego robić. Patologia niedopuszczalna. Musi być większe wsparcie i znacznie mocniejszy komunikat.
Jeszcze tylko jedno słowo wtrącę, bo Paweł Tomasz Włodarczyk ze Sport.pl rozmawiał po tym meczu.
No właśnie mam ten wywiad, tak? Czytaliście
Pawłem,
ten wywiad?
Z Pawłem, tatą.
On jest przerażający.
Tatą Jakuba i tam pada bardzo ważne zdanie na sam koniec. Mam nadzieję, że wszystko się uspokoi. Na dziś, jako rodzic muszę się jednak martwić, czy Kuba może bezpiecznie chodzić po Warszawie. No dla mnie to jest przerażające.
No właśnie, to chciałem zacytować. W tym wywiadzie też jest nawiązanie do tej sytuacji, o której mówisz przed bursą, tak? Tutaj tata opisuje, jak to dokładnie wyglądało, że on przyjechał z żoną i młodszą siostrą Kuby. Po spotkaniu czekaliśmy na niego na parkingu przed stadionem, było już ciemno, napastnicy pewnie nas obserwowali, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy w stronę bursy na Powiślu, oni za nami. Gdy podjechaliśmy pod budynek, wyszedłem z auta, aby wyciągnąć rzeczy Kuby. Wtedy zostałem wepchnięty do środka. Żona i córka siedziały z tyłu, Kuba z przodu, opryskano nas gazem, trochę poszarpano, podkreślam, poszarpano, bo gdyby nas miano pobić, to skończyłoby się znacznie gorzej. Kuba został jeszcze zwyzywany, napastnicy uciekli i tak dalej, wszyscy byliśmy w szoku. To jest ta jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że pojawiły się informacje, że Kuba jako dzieciak, podkreślam, jako dzieciak, był zaangażowany w jakieś grupy Polonii, które działały przeciwko grupom Legii, ale tata wyjaśnia to w tym momencie, bo było o to pytanie, nie mam pojęcia. Ktoś ponoć rozpuścił plotkę, że Kuba jako piłkarz Polonii nienawidzi Legii i zamalowywał jej symbole na mieście. To totalna bzdura. Tak mówi,
ale to pokazuje tak mówi, też tak mówi, internet, tata, dzisiaj
mówiąc,
w internecie możesz wszystko.
Powtarzam,
ale
był wychowany w domu, gdzie kibicuje się
Legii. Ale wiesz, Filip, ty mówisz, że wtedy, że nawet jeżeli coś takiego miało miejsce, otóż że on wtedy miał za dzieciaka, on teraz ma 17 lat, to wciąż jest dziecko.
Dokładnie o tym teraz chcę powiedzieć, że wtedy, ile on mógł mieć, 13, 14, 15 lat, teraz ma 17, czyli wciąż jest to dzieciak, więc ta sytuacja, która miała miejsce na Legii, ona jest przerażająca. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że ten transparent wisiał, klub zastraszany, tak jak powiedziałeś, Rafał, no bał się wysłać służby, które by spowodowały, że ten transparent zostałby zdjęty. Komisja Ligi ma się zająć tą sprawą w środę, ale to jest sprawa, jak wiemy, o głębszym podłożu. Oczywiście odpowiedzialność tutaj w pewnym sensie spoczywa na klubie, który musi się tym zająć.
Tak.
To wsparcie dla zawodnika to jest jedna rzecz. On teraz przebywa na zgrupowaniu w La Manze. Informacja jest taka ciekawa, która wynika z tego wywiadu, że do taty Kuby, czyli do Pawła dzwonił Zbigniew Boniek i trener kadry Marcin Dorna, żeby no, wesprzeć też rodzinę w takiej sytuacji, bo to już chodzi o naprawdę bardzo ważne i delikatne sprawy. Natomiast klub oprócz wsparcia zawodnika no, musi rozwiązać tę sprawę z kibolstwem, bo to jest rzecz niedopuszczalna. Tu klub dostanie karę, bo takie transparenty są zabronione, wywieszanie ich na stadionie, ale to nie rozwiązuje w żadnym stopniu tej sprawy.
Znaczy ja też się zastanawiam, czemu danej powiedzmy grupie kibiców tak bardzo przeszkadza to, że Legia ściąga zawodnika, którego wcześniej też, zaznaczmy, którym wcześniej się nie poznała, bo on chciał wcześniej, też wynika z tego wywiadu, iść do Legii, ostatecznie poszedł do Polonii, kontakt nawiązany półtora roku temu, pierwsze podchody, żeby przeprowadzić ten transfer. I tak jak mówisz, ściągają najlepszych zawodników z Mazowsza. To klub powinien się, i zawodnicy powinni się, przepraszam, kibice, cieszyć.
Ale nie pytaj mnie dlaczego, bo ja nie wiem. Tak, dla mnie to są rzeczy niezrozumiałe. Ja nie mogę tego pojąć. Przerasta mnie to.
Zwłaszcza
nie
tak jak mówię, no przedstawiliśmy im listę ludzi, tu
nie chodzi o takie rzeczy właśnie, o których my tutaj mówimy, bo my patrzymy na to tak sportowo też. Tak. Natomiast no, tutaj są inne zasady panujące, nam trudno jest to też zrozumieć, dlaczego jest taka,
to jest świat, a nie inaczej. My tak dobrze nie znamy, na szczęście.
I tak jak tutaj to, co jest najistotniejsze, to jest dziecko. Jeżeli nawet popełnił jakiś błąd nieświadomie, takie rzeczy trzeba wyjaśnić i rozwiązać tę sprawę. No klub musi wziąć większy ciężar gry, w cudzysłowie, na siebie i tę sprawę rozwiązywać.
Mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie bardzo pozytywnie rozwiązana, że klub odniesie się bardziej do tego niż w tym takim lakonicznym oświadczeniu. Był też drugi transparent i tutaj już możemy chyba zdecydowanie więcej na ten temat powiedzieć. Pan Grégoire Nito, nowy prawdopodobnie inwestor Polonii, doczekał się swojego transparentu na Legii w języku francuskim, który niejako w postaci groźby, czy też takiego ostrzeżenia, poszczególna grupka kibiców stwierdziła, że może lepiej dla niego by było, gdyby jednak w tę Polonię nie inwestował. No i tak się zastanawiam, że to jest zupełnie inna patologia niż ta, o której mówiliśmy wcześniej, ale to również jest patologia, bo tak naprawdę to wszystko, mam wrażenie, zniechęca inwestorów do rozwoju tej polskiej piłki, bo nam się przyda, nam jest potrzebny ten zewnętrzny kapitał prywatny, a mam wrażenie, że Warszawa potrzebuje drugiego zespołu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wiedzą o tym w Krakowie, w Trójmieście, wielkie derby Śląska z Zagłębiem. To są zawsze momenty,
wielkie derby Śląska to nie, Górnik Ruch.
Tak. Śląsk z Zagłębiem, że to są momenty, które kibiców po prostu nakręcają. Nawet jeżeli zespół jest na pierwszym, drugi jest na ostatnim miejscu w tabeli. I też zastanawiam się, czy waszym zdaniem też Warszawa no nie potrzebuje jednak, żeby ten drugi klub był na tej mapie piłkarskiej na najwyższym poziomie.
Ja powiem inaczej. Jakbym był kibicem Legii, to bym marzył
żeby
o tym,
był derby.
Żeby były derby.
A to jakbyś zapytał piłkarza nawet.
Przecież to są wyjątkowe dla miasta, szczególne dla mecze. Piłkarza. To są chwile, które wspominasz później latami. Ja nie mogę pojąć, jak to, ja bym się z tego cieszył jako kibic, bo jeszcze bym miał okazję pokonać tego rywala być może i pokazać tę dominację w mieście. Nie wiem, no to...
To są mecze bardzo ważne dla piłkarzy, dla kibiców, dla całego klubu, bo to też nakręca cały marketing, PR klubowy, że gramy wielki mecz z wielkim bezpośrednim rywalem, czyli rywalem z zamiedzy, z sąsiadem, więc tutaj taki przykład dał Maciek Murawski wczoraj w Ekstraklasa po godzinach, że swego czasu Bayern Monachium wspomagał finansowo TSV, żeby stanął na nogi właśnie.
No Borussia Dortmund też kiedyś pomógł.
Właśnie po to, żeby była ta rywalizacja, żeby ludzie w mieście żyli takimi meczami, bo na takim mecze się czeka, o takich meczach się bardzo dużo mówi też, to wspomniałeś te derby, więc można by oczekiwać, że Legia też inaczej podejdzie do tematu, mam tutaj na myśli klub, no ale właśnie, tu znów dochodzimy do tej strefy, wracamy do tej pierwszej rozmowy, do kibolstwa, do patologii, do zastraszania i tak naprawdę no, jesteśmy wszyscy bezradni, ale temu nie można się poddać. Trzeba z tym walczyć, nie można pokazać, że się na to godzi, bo większość się na to nie godzi.
Zastanawiam się też, jak wygląda ta kwestia, jeśli chodzi o transparenty. Które są faktycznie zakazane, a które nie.
Te, które nie dotyczą meczu, tak?
No to słuchaj, no to w takim układzie jest delegat.
No jest.
I mówi tak,
delegat
dopóki
to wszystko
nie zostaną,
opisał.
Dopóki nie zostaną zdjęte...
Nie rozpoczynamy meczu.
Nie rozpoczynamy meczu, jest walkover. Parę walkoverów i być może to rozwiąże sytuację. To już są ekstremalne przykłady.
Bardzo.
Ale no skoro sobie w tym inaczej nie radzimy, no dobra, to niech się mecze opóźniają. Po prostu trzeba zdjąć te transparenty, koniec, kropka. I tyle.
Mam też taką w odpowiedzi właśnie na to zastraszanie, jeżeli chodzi o ten transparent dotyczący nowego, przyszłego prawdopodobnie inwestora Polonii. Pojawiła się w mediach społecznościowych taka akcja społeczna, hashtag Bonjour Grégoire, gdzie przyłączają się i dziennikarze, kibice Polonii, ale to też najważniejsze, kibice też innych klubów, których po prostu zależy na tym, żeby żyć w takim zdrowym, w piłkarskim środowisku. I też mam nadzieję, że no, jednak gdzieś to pójdzie w takim kierunku, że ten inwestor się nie wystraszy, no bo prawdopodobnie później może dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że ktoś nie będzie chciał inwestować w polskie kluby, bo kiedyś...
Znaczy tak jest, bo tych inwestorów mamy bardzo mało. i wydaje się, że jedną z tych przyczyn jest to, że oni boją się tego użerania się, mówiąc kolokwialnie, właśnie z kibolstwem. Zwłaszcza jeżeli ktoś sobie przeczyta o tym, co było w Wiśle Kraków, kiedy to już wyszło wszystko na światło dzienne dzięki świetnej książce, no to wtedy oczywiście powstaje pytanie, czy ja chcę sobie zaburzać swój wewnętrzny spokój użeraniem się z kibolstwem, więc to jest, ale jedna bardzo ważna kwestia. Kluby potrzebują wsparcia państwa, żeby sobie z tym poradzić. To też jest, uważam, bardzo ważna rzecz.
Mówiliśmy o Warszawie, ale też w meczu rozpoczynającym tą 21. kolejkę Ekstraklasy na trybunach w Gdyni też był, no bardzo, nawet nie będę cytował tego transparentu dotyczący...
Nie wiem, czy możesz.
Nie wiem, czy mógłbym, tak.
Nie, ale słuchaj, ja oglądam ten mecz telewizji też cały czas widziałem to. To jest ta sama sytuacja.
Ale zobacz,
to
też trzeba nikt nie zdecydował, nie, żeby ten transparent zdjąć.
Dokładnie, a to było celowo powieszone w tym miejscu, żeby w trakcie transmisji prowadzonej przez naszej stacji, żeby to było wszystko widoczne. Ale też spytam was o Midaka. O pana Midaka, który zainwestował w klub, jego syn go prowadzi.
Znaczy nie wiem, czy słowo zainwestował jest dobrym słowem.
Tak, to prawda.
No i właśnie stąd się wszystko bierze.
Czy waszym zdaniem, bo są problemy natury kibolskiej i też zaangażowania kibiców kiboli z Gdyni, jeżeli chodzi o właściciela, no ale też brak inwestycji, złe decyzje samego pana Dominika. Czy waszym zdaniem to, w jaki sposób to się prawdopodobnie rozegra, że pan Midak odchodzi żegna się z piłką w Gdyni, to jest dobra wiadomość dla naszej Ekstraklasy, bo wydaje mi się, że jednak to jest kolejna, pomimo wszystko tych złych inwestycji, tych rozbieżności, jeżeli chodzi o finansowanie z budżetu miasta, ale także jeżeli chodzi o te pochopne decyzje co do zwalniania trenerów, no jednak to jest porażka też trochę na linii właściciel-kibice.
Znaczy to jest porażka przede wszystkim właściciela, no 20-letni chłopak, który był prezesem, który tam zarządzał klubem, no doprowadził klub do takiej sytuacji, o której teraz rozmawiamy. To jest jakieś rozgoryczenie kibolstwa, ale też część kibiców już nie zgadza się z tym, co robił właściciel, więc tam w ogóle nie ma porozumienia. Zresztą widzimy po tych decyzjach, zwolnieniach kolejnych trenerów. Zaczęło się od trenera Ojrzyńskiego, później trener Jacek Zieliński, zwolniony tak naprawdę przez internet. Nie dowiaduje się tego prosto od zarządu. No, sytuacje takie kuriozalne. Więc to w pewnym sensie zbiera jakieś owoce teraz właściciel klubu. Oczywiście jesteśmy przeciwni temu, żeby to było wyrażane w taki, a nie inny sposób. Natomiast nie sprawdził się Dominik Midak, a także jego tata jako osoby, które mają zarządzać tym klubem. Do tego interwencja prezydenta miasta, który wstrzymał finansowanie ponad 3 miliony złotych dla klubu, nie wzięła się z niczego, tylko z tego, że nie przedstawiono żadnego planu na dalszy rozwój spółki, więc tam w Gdyni trzeba bić na alarm. Pytanie, kto to przejmie, kto będzie nowym właścicielem, bo wydaje mi się, kwestia dni, może tygodni, kiedy ten nowy właściciel powinien się pojawić. Więc tutaj trzeba nad tę sprawę popatrzeć z jednej strony jako sprawa transparentu, sposobu wyrażania.
Co jest niedopuszczalne.
A z drugiej strony zarządzania klubem.
Z drugiej strony, jeśli chodzi o sposób prowadzenia klubu, to tutaj też mało rzeczy broni w tej sytuacji właściciela.
Tak, i jeszcze podpisywanie bardzo wysokich kontraktów, absolutnie współmiernych do możliwości finansowych klubu, chociażby z Wejnowiczem. I kto będzie musiał tę pensję płacić, bo podobna sytuacja jest troszeczkę w Koronie, gdzie też jest kłopot, jeśli chodzi o doinwestowanie przez właścicieli. Powiem tak, no w takiej sytuacji ja też mogę być właścicielem klubu, no bo tak, mam pieniądze z praw telewizyjnych, z miasta, jestem właścicielem i sam nic nie dodaję, no to nie trzeba być biznesmenem.
Dodałbyś troszkę wiedzy, doświadczenia,
merytoryki.
Może by ci poszło.
Kto wie, może, nie wiem, natomiast...
A wziąłbyś taki klub?
Nie.
No też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo w okresie przygotowawczym trener Aleksander Rogić w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego powiedział też bardzo ważne zdanie. Boję się, że to, co dzieje się wokół drużyny, bardzo mocno wpłynie na nasze wyniki. A wiemy, że już startując przed tą rundą wiosenną, sytuacja Arki nie była kolorowa.
To zawsze ma wpływ. No, jeżeli w mediach mówi się o takich rzeczach, mówi się o tym w szatni, no to gdzieś w głowie zawsze zostaje. No im lepsza sytuacja wokół klubu, w szatni, wewnątrz klubu, z kibicami, wszystko ma wpływ na ostateczny wynik. To jest piłka nożna, to jest zbiór wielu detali, które później musisz na boisku zademonstrować. Jeżeli tak samo, jeżeli zawodnik ma problemy w domu, to też nie będzie na 100% był w stanie...
Gdzieś tam głową będzie zupełnie gdzie
indziej. Oczywiście, to dotyczy moim zdaniem wszystkiego, więc no nie jest to ułatwienie dla piłkarzy Arki Gdynia na pewno.
No i sztuka teraz dla trenera, dla tej szatni, żeby się zebrać, bo bywają i takie sytuacje...
Które konsolidują. Na przykład Polonia Warszawa.
Albo pamiętam czasy też ruchu Chorzów, kiedy było biednie, to drużyna potrafiła się w sobie wziąć.
Znaczy, jeżeli jest fajna grupa zawodników, którzy tworzą taką jakby
taki
rodzinę.
Taki monolit jeden, tak? I to jest jedyne wyjście w takiej sytuacji dla trenera. On musi szukać jakichś rozwiązań, żeby odrzucić te wszystkie złe myśli, które są wokół drużyny, to wszystko złego, co dzieje się w klubie. No ale wiadomo, to już jest dla trenera takie zadanie. On do tego musi podejść psychologicznie. W tym pierwszym spotkaniu Arka Gdynia na początku meczu miała takie trzy dobre sytuacje. Być może gdyby się udało zdobyć gola, zdobyć bramkę, wygrać mecz, ta drużyna by była niesiona tym zwycięstwem. A tak, to jest porażka, zła sytuacja wokół klubu, kolejny mecz. No i na razie nie wygląda to dobrze.
Przechodzimy proszę państwa, do tego, o czym byśmy sobie chcieli porozmawiać. Jeżeli chodzi o już takie dobre rzeczy piłkarskie. Lech z Rakowem, 3-0 w Poznaniu. I tak naprawdę chciałem was pytać, o co walczy Lech w tym sezonie? Bo mamy takie bardzo mocno sprzeczne ze sobą sygnały. Początek sezonu i tak naprawdę nikt nie chciał deklarować jasno, że... Górna ósemka, że może europejski puchar, nie, my przebudowa, spokojnie, nie będziemy hura optymistycznych haseł wypowiadać. Minęło pół roku, zapytany przed meczem na konferencji trener Dariusz Żuraw mówi, że górna ósemka plus puchar polski, zobaczymy co dalej. Tomasz Rogna mówi, nie, my się skupiamy tylko na najbliższym meczu, więc nas nie interesuje. Z kolei Piotr Rutkowski mówi, no... chcieliśmy ściągnąć Alana Czerwińskiego, żeby pomógł nam w walce o europejskie puchary, więc... O co tak naprawdę walczy Lech i o co waszym zdaniem może powalczyć w tym sezonie?
Moim zdaniem chce być w górnej ósemce i po prostu trwa przebudowa zespołu. I tyle. Jest wielu młodych zawodników, kilku odeszło, teraz odszedł jeszcze Darko Jeftić, więc to jest taki okres przejściowy, wydaje mi się, w Lechu Poznań. Trzeba też mieć świadomość tego finansów, które są zawsze ważne, bo kilka miesięcy temu pojawił się taki wywiad bodajże z dyrektorem finansowym Lecha Poznań, przyznając, że tam są braki, chyba w wysokości podał 20 milionów złotych, już teraz nie pamiętam. Plan Lecha jest taki, żeby robić jak najlepszy wynik oczywiście, kształcić młodzież i co jakiś czas tę młodzież sprzedawać, żeby uzupełniać budżet. Do sprzedaży byli skierowani Gumny czy Jóźwiak, a obaj są w klubie. Jeden ma kontuzję, drugi na razie nie odszedł, więc to chodzi o to, żeby być w tej ósemce, ale też żeby kogoś wypromować, żeby tę dziurę zasypać. I ważne jest też to, co jest bardzo istotne, to jest ten styl gry, który chce prezentować Lech Poznań jako klub. Dyrektor sportowy i trener, tu jest na pewno spójna wizja, czyli gramy w futbol atrakcyjny i z dużym udziałem naszych wychowanków. Natomiast nie sądzę, by ich planem na ten czas było mistrzostwo, nawet europejskie puchary. To nie jest, wydaje mi się, teraz priorytetem dla Lecha Poznań, chociaż oczywiście oficjalnie przecież tego
nikt nie powiedzą,
no bo kibic Lecha zawsze chce walczyć o najwyższe
profe. Mistrzostwo 2015 rok i tak już trochę czekają na ten kolejny triumf.
No mi się wydaje, że ambicje cały czas Lecha są bardzo, bardzo wysokie i tutaj myśli się o tym, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów, natomiast stąd są takie różnice w tych wypowiedziach, ponieważ biorąc pod uwagę, że jednak jest bardzo duża przebudowa drużyny, no trudno na tych młodych chłopakach
bazować,
nakładać taką presję, że tak, wy macie zagrać w europejskich pucharach, bo to może się tylko obrócić przeciwko nim. A widzimy nawet w spotkaniu z Rakowem Częstochowa, Jakub Kamiński na prawej obronie, Tymoteusz Puchacz, Juliusz Letniowski, który zadebiutował, Filip Marchwiński, Jakub Moder, Filip Szymczak, Kamil Jóźwiak, o którym wspomniałeś, ale już doświadczony, mając już za sobą grę w reprezentacji Polski, ale generalnie większość zawodników, czy połowa drużyny to są zawodnicy młodzi. I to jest budowanie tego Lecha na przyszłość, z jednej strony transfery, ale z drugiej strony też myślę, poprzez ogrywanie się tych chłopaków, ten Lech, jeżeli będą trzymali się tej wizji, będą trzymali tych zawodników w swoim klubie, to ten skład z roku na roku będzie bardziej zgrany, mocniejszy, silniejszy i w końcu poprzez taką drogę będą, myślę, mogli walczyć o mistrzostwo Polski. Projekt ciekawy, ale z jednej strony, tak jak mówię, bardzo duże ambicje, oczekiwania kibiców, bo tam wiadomo, że gra się o najwyższe cele, a z drugiej przebudowa drużyny, która troszeczkę z tym się kłóci. Więc no, sam jestem ciekawy, do czego to doprowadzi, bo jeśli nie uda się zdobyć europejskich pucharów, będzie można to właśnie uzasadnić tą przebudową drużyny i to zostanie przyjęte w pewnym sensie ze zrozumieniem.
No, w tym sezonie. Ja myślę, że kolejny sezon, bo myślę, że w kolejnym sezonie już Lech nie będzie sobie pozwolić na to, by nie walczyć o puchary. Ale to jest taki sezon przejściowy. Zobaczymy, czy to się potwierdzi.
Mówiono, jeżeli chodzi o to zimowe okienko transferowe, że potrzeba wzmocnić...
Że oczywiście, żeby było jasne, nie wykluczamy tego, że... On
że i w tym roku,
że to się uda.
Tak, oczywiście.
Bo nie ma ciśnienia wewnątrz klubu.
Bo tu możemy znów wrócić. No, ta liga jest tak bardzo wyrównana, że Lech Poznań, grając tak jak gra, również jest w stanie tutaj spokojnie zawalczyć o miejsce na podium. To
8,
nie jest
też 8 meczów bez porażki, jeżeli chodzi o Ligę 10, jeżeli chodzi też o Puchar Polski. Mówił trener Dariusz Żura w tej zimowej przerwie, że potrzebuje wzmocnienia na dwóch pozycjach, jeżeli chodzi o napastnika i jeżeli chodzi o prawego obrońcy. Ja właśnie na początku chciałbym was pytać o tą sytuację z Alanem Czerwińskim. Wiemy, że jest potwierdzone, że przyjdzie od lata. Starano się w Poznaniu, by ten zawodnik przyszedł już teraz na początku rundy wiosennej. Udzielił takiej ciekawej wypowiedzi trener Żuraw na konferencji prasowej, że ambicje poszczególnych osób w Zagłębiu Lubin sprawiają, że Alan, który jest już myślami w Poznaniu, no nie może tutaj trafić. I tak się trochę zastanawiam, czy to nie jest tylko takie patrzenie trochę na czubek własnego nosa. No bo wiemy, że Lech z Zagłębiem prawdopodobnie będzie walczyć o tą górną ósemkę. Jest logiczne, że nie chcesz wspierać bezpośredniego rywala w tej walce, a Alan Czerwiński mimo wszystko cały czas, jeżeli oczywiście będzie wystawiany do gry, może dać wiele zespołowi z Lubina.
No, oczywiście, że może. I to jest, uważam, że to jest prawo aktualnego klubu, który to jest ich zawodnik i mają do wyboru. Mogą go oddać albo go zachować. Uważają, że jest im potrzebny do celu sportowego, to go zostawiają. Oczywiście, jeżeli nie będzie dalej grał, to sobie możemy zadać pytanie, dlaczego. Bo teraz wersja oficjalna jest taka i może prawdziwa, że rzeczywiście miał uraz. Natomiast dokonują takiego wyboru. Nie są klubem, który potrzebuje pieniędzy na... Jest to klub stabilny, więc dochodzą do wniosku, że wolą mieć zawodnika, płacić mu, nie mieć tych pieniędzy, bo dzięki niemu osiągną wyższe miejsce w tabeli i to im się zrekompensuje. Po
Przez
prostu.
Trenera Dariusza Żurawia po prostu przemawiały emocje.
Tak jest, bo chciałby go mieć,
tak,
a go nie ma.
To też jest naturalne. Tak. Natomiast również naturalne jest to, że Zagłębie Lubin stawia szlaban, tak. Mówi, że nie puszczamy cię na razie do Lecha Poznań, bo jesteś potrzebny nam tak. Tutaj. Koniec tak. Tematu.
My mieliśmy sytuację teraz podobno w ŁKS-ie z Danim Ramirezem. No podejrzewam, że gdyby ŁKS miał 10 punktów więcej, to może też by go nie puścił. Może widząc, że jest tak trudna sytuacja i te szanse na otrzymanie są bardzo małe, stwierdzi, no dobra, no to już trudno, nie zachowamy go, bo umowa by się automatycznie przedłużyła w przypadku utrzymania. No to weźmy teraz te pieniądze, mamy kogoś innego w jego miejscu i zawodnik tego chce. To nie będziemy drzeć kotów.
Tak, a propos Alana, to jest ważna sprawa dla niego. Jak on do tego podejdzie? Bo jeżeli on nastawił się już, że ja idę do Poznania i będzie głową w Poznaniu, to przełoży się to na jego słabą dyspozycję w Zagłębiu, bo wiadomo, że mentalnie zawodnik musi być w 100% zaangażowany w miejscu, w którym się znajduje. Więc to jest teraz taki dla niego troszkę test, bo ta szum wokół
znaczy,
wokół
mam wrażenie, że jemu, ta wypowiedź bardzo... trenera Żurawia wcale nie pomogła.
No. Ale ja mi się wydaje, że to też musi wyjść z Zagłębia Lubin. Muszą, słuchaj, Alan, rozumiemy, że chcesz kontynuować tam karierę. Dziś nam jesteś potrzebny. Bardzo na ciebie liczymy. Jesteś świetnym piłkarzem, zobacz, Lech ciebie
no właśnie, tylko musi być
czołem, prawym obrońcą widza, może najlepszy.
Ale musi dojść do takiej rozmowy, bo ja się on skończy w rezerwach.
Nawet jeśli...
Że nie będzie grał.
Nie, znaczy, nie, no mam
myślę,
nadzieję,
że nie. Więc natomiast, wiesz, Rafał, nawet jeśli nie będzie takiej rozmowy, prawda, bo my zakładamy, że no tak mogłoby być, bo tak by było najlepiej, ale nawet jeśli takiej rozmowy nie będzie, bo nie musi być, to sam Alan musi sobie poradzić z tą sytuacją,
tak,
prawda?
Bo jak nie, to straci pół roku i będzie też gorsze później
to.
W Lechu Poznań.
Otóż to.
Sam wywołałeś ciekawy temat. Dani Ramirez, zakontraktowany przed meczem z Rakowem, jeszcze nie mógł wystąpić, wystąpił w tym zamkniętym sparingu w niedzielę po meczu z Beniaminkiem. Tak się zastanawiam, co Hiszpan może dać, waszym zdaniem, Lechowi, no czego nie mógł dać w ostatnim czasie albo przez ostatnie kilkanaście, powiedzmy, miesięcy Darko Jeftić?
Nie no, Darko Jeftić akurat myślę, że miał najlepszy pół roku w Lechu za sobą.
To tak, ale chodzi mi o to, teraz, to jest jedna rzecz.
Czym jest lepszy?
Zastanawiam się, co w tym momencie Dani Ramirez może dać Lechowi, czego nie mógł zagwarantować Darko Jeftić.
Ja myślę, że są dosyć podobni zawodnicy. Tak uważam. Mogą... Powiem tak, Darko Jeftić jednak najswobodniej czuł się, kiedy grał w środku pola, a nie gdzieś tam z boku jako ten schodzący. Dani Ramirez w LKS-ie bardziej grał wyjściowo jako ten skrzydłowy, de facto on wchodził do środka, był takim wolnym elektronem. Podobne profile zawodników. Myślę, że może, powiem tak, jest potencjalnym godnym następcą Darko Jefticza. Natomiast jeżeli jest jakaś różnica, to wiemy, że Darko Jeftić miał problemy ze zdrowiem regularnie i de facto miał mało sezonów, gdzie grał dużo. To jest ważne dla klubu, masz zawodnika ważnego, a gra 2/3 meczów. To
za mało.
To jest za mało w dzisiejszym futbolu, no i płacisz mu duże pieniądze, prawda? Dani Ramirez, patrząc na ostatnie sezony, nie miał takich problemów, był bardziej regularny w tej grze, więc może w kontekście całego sezonu dać nawet więcej niż Darko Jeftić, patrząc na te wszystkie jego sezony, bo oczywiście Darko Jeftić jesienią, no to był świetny Darko Jeftić, który grał regularnie, strzelał, asystował, naprawdę fenomenalne pół roku.
Tu jest pytanie, które jest ciekawe, jak Dani Ramirez poradzi sobie właśnie z tą publicznością w Poznaniu, z tą presją, która mimo wszystko jest na klubie i która będzie na nim, no bo on przychodzi w miejsce Darko Jefticza, w miejsce kapitana, przychodzi na pozycję, która...
Przychodzi, żeby być liderem.
Dokładnie, przychodzi na pozycję, która wymaga od niego już teraz regularnie, bo tego oczekiwano od Jefticza, bramek, asyst, podań kluczowych, wygranych pojedynków, czyli on musi w tym Lechu bardzo mocno zaznaczyć swoją obecność. I tu przekonamy się też, bo umiejętności wiemy, jakie ma. To był najlepszy piłkarz ŁKS-u i wyróżniający się zawodnik naszej ekstraklasy. Jak on mentalnie zmierzy się z grą w takim wielkim klubie, bo to będzie dla niego też właśnie test.
Przenosimy się teraz, panowie, na koniec na południe. Mówiliśmy już trochę o rozczarowaniu, jeżeli chodzi o Jagiellonię, więc pomówmy teraz trochę o tym, co działo się z Wisłą Kraków. Dobra passa trwa, trzeci kolejny mecz wygrany, teraz w tym roku. Pamiętamy dobre zakończenie 2019 roku, a wcześniej ta fatalna passa 10 porażek z rzędu. I się zastanawiam, czy już można otwierać szampany i się cieszyć, że Wisła wstaje z kolan, Wisła podnosi się i Wisła będzie już na dobrej drodze, żeby się utrzymać. Czy jednak to pierwszy mecz, spokojnie, z dystansem jeszcze?
No to, co mówiliśmy tutaj na początku, Wisła wyglądała naprawdę bardzo dobrze jako zespół. Bardzo dobrze funkcjonował środek pola. Żukow to jest piłkarz, pewnie pamiętacie, komentowaliśmy mecze Astany. Ja pamiętam go jeszcze z tamtych czasów, kiedy pojawiła się informacja, że on przychodzi do Wisły. Zadzwonił do mnie wtedy Bartek Karcz z Gazety Krakowskiej, tak lekko rozżalony, że Wisła miała ściągnąć zawodnika, który strzela dużo bramek. On przychodził z klubu, gdzie tych bramek miał mało. Ja mówię, słuchaj, pamiętam go jedynie za Stany. Tam naprawdę wyglądał bardzo dobrze. To się potwierdziło w meczu z Jagiellonią Białystok. Oczywiście to jest jeden mecz. Poczekajmy jeszcze z laurkami. Natomiast dużo dobrej gry, dużo dobrych wyjść. To było dla mnie zaskoczenie, że Wisła fizycznie wyglądała fenomenalnie. Izraelczyk, który grał, przeszedł kilka dni temu. Turgeman, Kuba Błaszczykowski, Łukasz Burliga. Bardzo dobra dyspozycja, więc tak by to wyglądało, że Wisła jest już gotowa na ten pierwszy mecz, że te przygotowania tak były zorganizowane, że od razu wystartowali z wysokiego C. No i jesteśmy ciekawi, jak Wisła będzie utrzymywała tę dyspozycję, bo w takiej dyspozycji nie powinna mieć problemów z utrzymaniem. Co jeszcze mnie zastanawia? Mimo wszystko dużo zmian, bo to jest pięć nowych twarzy. Pamiętajmy, jeszcze doszedł Ebert. No i ta szatnia, hierarchia w szatni troszeczkę się zmieniła. I na razie poszło, tak? Trener jest zadowolony, ale to jest na razie pierwszy mecz.
Nie zmienia się lider, Kuba Błaszczykowski.
Oczywiście, teraz co jest kluczowe, bo...
Jego dobra dyspozycja to dobra dyspozycja Wisły Kraków?
Tak, na pewno. Zresztą, jak sobie spojrzymy na jesień, moment, kiedy został zwolniony trener Stolarczyk. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie zostaje zwolniony. Znaczy, żeby było jasne, że ja nie chcę w żaden sposób deprecjonować pracy trenera Skowronka, no bo są efekty. Ale on został zwolniony w momencie, kiedy były koszmarne problemy kadrowe w Wiśle Kraków. Umówmy się, przyszedł trener Skowronek, wyniki się nie poprawiły, też był kłopot. Więc dla mnie to jest trochę nieuczciwe, że zwalniasz trenera w momencie, kiedy on nie bardzo ma kim grać, bo teraz gdyby dostał tych zawodników, którzy są, to też jemu byłoby łatwiej. To jest jedna kwestia. Druga, no to są, wygląda na to, że są to dobre transfery. Oczywiście czasowe, bo większość piłkarzy wypożyczonych, ale wygląda to, że trafione w dziesiątkę. Ale kluczowymi transferami dla Wisły jest też zdrowy Kuba Błaszczykowski i Wólny Dbasz, bo także Sawicewicz na przykład. Jeżeli tych piłkarzy nie ma, a wtedy był problem jesienią, to i Wisła ma ogromny kłopot. Więc to jest taka całość. Teraz pytanie, czy wiemy, że i Basza, i Kuba Błaszczykowski regularnie miewali problemy zdrowotne. I to będzie też ważne. Czy oni będą w stanie zagrać te kilkanaście meczów, bo bez nich będzie zawsze trochę trudniej.
Też patrząc na to, jak wyglądała Wisła w ofensywie, jeżeli chodzi o jesień. Pamiętamy, że tam było przede wszystkim uzależnienie od bramek Pawła Brożka. A Paweł Brożek swoje lata już ma,
no i problemy
z urazami też miał bardzo duże, jeżeli chodzi o ten sezon. No i pojawia się nam Turgeman, no i też pojawia się nam młody Buksa, o którym się często mówi, że nawet talent o wiele większy niż starszy brat. 17 lat, drugi gol, pamiętam jego pierwszą bramkę w tym przegranym meczu z Jagiellonią w Białymstoku, też gdzie przepięknie się odnalazł w polu karnym. A też tak zna swoją hierarchię, po meczu nosił sprzęt, nosił piłki, wszystko pozostaje bez żadnych zmian. Waszym zdaniem, tak patrzycie na tego piłkarza, to może być jeszcze większy wybuch, jeżeli chodzi o talent, niż starszy brat?
Znaczy, młodość ma to do siebie, że ma duże wahania. Akurat na razie oglądamy Olka w takich momentach, kiedy on zachowuje się fantastycznie. Na razie nie wychodzi w pierwszym składzie, co świadczyłoby o tym, że jeszcze czeka cały czas na swoją szansę. Korzysta z niej, kiedy trener mu ją daje. I znów w meczu pierwszym, który oglądaliśmy teraz w 2020 roku, ta akcja, którą zrobił, widzieliśmy zanim uderzył, popatrzył,
przyjęcie piłki,
wyczuł, gdzie przeciwnika ma na plecach, czyli ta percepcja jest na wysokim poziomie, no to wszystko jak gdyby pozwala nam sądzić, że to jest zawodnik o bardzo dużym talencie, o dużej inteligencji. Czy to jest większy talent od brata Adama, mi jest trudno w tym momencie ocenić i przewidzieć. Natomiast ewidentnie ten chłopak coś w sobie ma, kiedy patrzysz na jego ruchy, jak porusza się z piłką, jak porusza się bez piłki, jak obserwuje to, co się dzieje wokół niego, no to znamionuje, że jest to zawodnik, którego dalej trzeba szlifować i tak myślę, że będzie będzie dostawał więcej szans za takimi występami, tylko przekonuje trenera, żeby tak właśnie było, bo na pewno potrzebuje ogrania, potrzebuje więcej gry, potrzebuje doświadczenia, ale no musi też wygrywać rywalizację, a trener widzi, co się dzieje na treningach.
Trudno powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że jego starszy brat też był dużym talentem. Tylko że on był trochę we Włoszech, jego nastolatek chyba w Austrii też. Też debiutował w Ekstraklasie dosyć wcześnie, natomiast on miał też sporo urazów, czy w Lechii, czy w Zagłębiu Lubin. Więc co jakiś czas ten rozwój jego był hamowany. Tak na dobrą sprawę, on zaczął grać regularnie, te kontuzje go zaczęło puszczać dopiero w Szczecinie. Tam podobno wychwycili jakiś kłopot z kręgosłupem, zaczął nad tym bardzo ćwiczyć. No i to dało efekty, że te urazy przestały mu dokuczać. Więc być może Adam Buksa też wystartowałby wcześniej, gdyby nie to, że był hamowany przez lata kontuzjami. Dlatego, nie wiem, trudno powiedzieć, który jest większym talentem. Obaj na pewno bardzo utalentowani, jeszcze lewonożnicą. Zawsze jest dodatkowy matuta.
Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Wisłę, też pod kątem utrzymania. Tak zastanawiam się, czy też to nie jest taki problem mentalny dla wielu zawodników, bo jednak wiemy, że jak przychodziło się przez ostatnie 10 lat do Wisły, no to był zespół, który jednak celował zawsze bardzo wysoko. Zespół, który zawsze grał te najwyższe cele, a teraz ci zawodnicy znaleźli się w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie jednak z walki o mistrzostwo, no musisz walczyć o utrzymanie, a wiemy jednak, że tam to jest dżungla. No tam po prostu trzeba zupełnie innych środków, trzeba myśleć, nastawiać się na zupełnie inne granie niż na to granie o Mistrzostwo Polski. Tak się zastanawiam, czy to też nie był problem, z którym musiał sobie trener Skowronek poradzić i z którym musiał sobie radzić do końca rozgrywek, no bo jednak patrząc na to, jaka jest sytuacja też w Wiśle, pamiętam, jakie ogromne problemy miał ten klub, podnosi się, ale finansowo to też nie jest wciąż idealnie, no ale jednak to jest zespół, który jest kojarzony z tymi sukcesami, a teraz ci piłkarze muszą bić się.
Wiesz co, ale ci piłkarze, którzy teraz są w dużej mierze, oni już nie walczyli o mistrzostwa, jednak to się sporo zmieniło, prawda? My mamy w pamięci wielką Wisłę, no bo w tym wieku to był największy w Ekstraklasie jednak, bo tych tytułów zdobył najwięcej, pewnie więcej niż Legia, chociaż nie, można by policzyć, no nie będę się. Ale powiedzmy, że pierwsza dekada tego wieku należała do Wisły zdecydowanie, to pamiętamy, to był zespół, który grał w pucharach, który grał pięknie, atrakcyjnie, skutecznie, no, to było fenomenalne. Ja pamiętam taki czas, kiedy zaczęło mi się przełączać z meczu Bundesligi na mecz Wisły, bo to było po prostu lepsze. No, taka jest prawda. No, tacy tam byli świetni piłkarze, niektórzy dla nas też pracują wciąż, jak Kamil Kosowski. Więc no, ci, którzy są teraz, w większości jednak już w tamtej Wiśle nie grali, no, tylko został Boguski, Brożek chyba, tak mi się wydaje, więc no, taki nastał czas w Wiśle i muszą sobie z tym jakoś poradzić.
No bo też zastanawiam się, czy jednak no, ten poziom, ten problem mentalny, który no, chyba obserwowaliśmy mocno w tej rundzie no, jesiennej, bo też masz zawodników przyzwyczajonych, powiedz tak jak ty mówisz, tych, którzy jeszcze zostali do walki o inne cele. Przychodzi też Kuba Błaszczykowski, no, który też ostatnie lata no, pamięta zupełnie na innym poziomie futbolu. A nagle masz sytuację, gdzie musisz sobie poradzić z pasą 10 kolejnych porażek w lidze.
To prawda, natomiast pamiętajmy, że Wisła walczy o przetrwanie, że jeszcze rok temu rozmawialiśmy o sytuacji, kiedy Wisły mogło
w ogóle nie być
na mapie piłkarskiej Polski. No, drużyna musiałby powstać nowy klub od czwartej ligi i tak dalej, czy od czwartego poziomu rozgrywkowego. Więc Wisła ma teraz taki cel. To jest też coś, co potrafi zjednoczyć. Oni muszą ten klub wyciągnąć na powierzchnię, muszą się utrzymać w ekstraklasie. To jest czasami bardzo, to jest trudniejsze niż gra o Mistrzostwo Polski, bo ta presja jest...
Tak wszyscy jest mówią, jeszcze, którzy mieli szansę walczyć i o to
tak,
i to.
Tak, jest jeszcze,
podkreślają,
że ta presja jest jeszcze większa, więc tutaj zadanie przed nimi tym trudniejsze. I jeżeli to się uda się unormować wszystkie sprawy w klubie, sprawy właścicielskie, to niewykluczone, że ta Wisła później znów bardzo szybko przeszłaby właśnie i wróciła do tych swoich dawnych celów. Ale na razie trzeba wykonać swoją pracę tutaj. I wydaje mi się, że tutaj, czy to jest dla nich problem mentalny, czy nie, Nie rozpatrywałbym tego w tych kategoriach, tylko mają pewne zadanie do wykonania, które również w historii klubu, jeżeli tak jak mówię, uda się wyjść na prostą, będzie zapisane złotymi zgłoskami i o tym będzie się mówiło, że klub, który mógł zniknąć z mapy, udało się właśnie w takich warunkach, z takimi zawodnikami, poprzez przyjście Kuby Błaszczykowskiego utrzymać i pozostać w ekstraklasie. I to również będzie wielki sukces, może nie będzie za to medalu konkretnego,
ale
trofeum.
Może to będzie...
Do gabloty, ale to mogą bardziej... być punkty przełomowe często tak. w rozwoju
to
klubu.
To może być ważniejsze niż kolejne mistrzostwo klubu. No wiadomo, mistrzostwa są wielkie, ale kolejnych mogłoby już nie
Chodzi
być.
Chodzi o przedłużenie tej tradycji,
tak.
prawda,
klubowej. Tak,
więc oni mają wielkie zadanie do wykonania.
Natomiast mają duże wsparcie kibiców i to też pomaga, bo kiedy grają u siebie, to faktycznie to bardzo niesie ten zespół i to jest też bardzo istotne.
Też jeżeli chodzi o ten mecz z Jagiellonią, 18 tysięcy sprzedanych karnetów przed tą rundą rewanżową, 16 tysięcy kibiców na tym stadionie. Jest po prostu wiara kibiców tak. Białej Gwiazdy w to, że uda się przetrwać ten trudny okres, ale też podoba mi się to, co trener Skowronek mówił przed rozpoczęciem tej rundy wiosennej, zapytany o cele. On powiedział jedno krótkie zdanie. Utrzymanie.
Tak.
Nie wspomniał nic o stylu, że ma, jeżeli chodzi o ładne granie Wisły, jak to ma wyglądać. Jest jeden nadrzędny cel, utrzymać się w lidze. Nawet jeżeli będziemy punkt nad kreską, to będzie ten cel zrealizowany. I waszym zdaniem, jeżeli to się uda, to może być takie krok w tym dobrym kierunku dla Wisły?
Może być, ale jeszcze raz mówimy, to jest boisko, natomiast są też finanse. No, na ten temat już nie możemy opowiadać. Bo...
Chociaż jak ściągasz tylu zawodników, Rafał, mówię teraz o tej bieżącej sytuacji, nie?
No tak,
skąd te pieniądze musieli
tylko wypożyczenie do końca sezonu. Okay,
ale też musisz płacić tym zawodnikom pensję, prawda?
Te pieniądze muszą być zabezpieczone, ale żeby było coś większego, to muszą być też większe pieniądze.
To prawda, chociaż ten ostatni rok pracy zarządu, nowego zarządu Wisły, no pokazuje, że udało się wygenerować zyski, więc to wszystko jak
tylko,
gdyby...
Tylko, że wciąż trzeba spłacać długi.
Dokładnie, tak. W tej krótkofalowej polityce wygląda finansowej dobrze, tak. ale wiadomo, że problemy są głębsze. Dotykamy tu już tematu towarzystwa, tak. spółki. To jest jeden wielki obszar.
Trzeba kilka programów
temat,
na temat zrobić.
Tak, to
na
radiokanal
za krótkie.
Osobny program poświęcony tylko temu problemowi.
I tutaj panowie stawiam kropkę, bo tak jak powiedzieliście, program jest krótki, program nie jest z gumy. Niestety też już nasz czas dobiega końca. Oczywiście na koniec mamy dla państwa kącik muzyczny. Tak więc we wtorek skończyliśmy omawiać 21. kolejkę Ekstraklasy. Kolejna już w piątek o godzinie 18:00 Rafał Demiński.
Bardzo dziękuję.
Filip Surma.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Maga, dziękuję niezwykle serdecznie. Kolejna audycja Radio Kanał poświęcona Ekstraklasie już w najbliższy poniedziałek o godzinie 10:00 na naszym Facebooku. Dziękujemy i miłego dnia.